Perilavos otworzył usta, lecz nic nie odpowiedział. Spojrzał jedynie znacząco na obu stojących, jak gdyby pragnął rzec. A, widzicie? Taki oto jest mój żywot. I taki był od dnia moich narodzin. Nędzny żywot księcia królewskiej krwi. Lecz Białowłosy nie myślał w tej chwili o nim i jego sprawach. Od 7 dni, od chwili, gdy przybyli do Knossos, znajdował się w tym ogromnym, nieskończonym pałacu, będącym plątaniną korytarzy, dziedzińców, wewnętrznych ogrodów, sal, schodów, krużganków, komnat i zakamarków, które rozciągały się na wszystkie strony. A prócz tego w górę i głąb podziemną, jak wielkie miasto mrówek. Przybyli do kamiennej przystani portu wieczorem, tuż po zachodzie słońca i przeszli ulicami, idąc po obu stronach lektyki młodego księcia. Był już mrok. Wówczas Białowłosy dostrzegł jedynie, że port jest wielki, domy wysokie, a miasto rozległe. Do pałacu królewskiego Knossos droga wiodła za miasto i przybyli na miejsce, gdy było już zupełnie ciemno. Dla tej przyczyny niewiele wiedział o ludziach mieszkających tutaj, a Mnizos, gdyż tak zwał się ów gród, przytykający do morza. Później, w ciągu kilku następnych dni, wolno im było wraz z młodym księciem udawać się na wycieczki w głąb okolicy, aż do stóp gór. Były tam lasy i uprawne pola i domy, dostojników zapewne, rozrzucone pośród ogrodów. Lecz ludzie ci byli z pewnością mieszkańcami tego kraju i nosili wszyscy strój kreteński. Teraz, usłyszawszy z ust książęcego syna słowo Egipcjanie, zadrżał. A więc znajdowali się tu? Zapewne prowadzili rozległy handel z władcami tego kraju, wymieniając bogactwo Krety na bogactwa Egiptu. A jeśli tak było, mogło się wydarzyć, że... Nie, potrząsnął głową. Któż mógłby przypuszczać, że samotny chłopiec, który uciekł z grobowca zagubionego pośród wzgórz Egiptu, znajduje się teraz za morzem, w pałacu władców Krety? Nie, tu najprzemyślniejszy nawet egipski kapłan szukać go nie będzie. Nigdy. A choćby najgorszym zrządzeniem losu, który z kapłanów Sebeka przybył tu nawet i ujrzał go przypadkiem, cóż mógłby mu uczynić? Nic. Życia jego strzegło słowo brata władcy tej krainy. Uniósł głowę, gdyż Perilavos rzekł, zwracając się do niego. — Chciałbym, abyś nauczył mnie pływać i nurkować, tak jak ty to potrafisz. — Uczynię, co rozkażesz, książę. Białowłosy pochylił głowę. Sala, w której miał się odbyć obrzęd włożenia korony na skronie Minosa, nie była wielka, więc ci, którym urodzenie zezwalało być świadkami owej doniosłej chwili, stali gęsto stłoczeni. A wspaniałe, bufiaste suknie dam dworu kreteńskiego, ich ogromne uczesania, często niemal tak wysokie jak same niewiasty, które je nosiły, czyniły ścisk jeszcze większym. Po środku, od drzwi prowadzących z głębi, aż do kamiennego tronu, okolonego dwiema stojącymi pod ścianami, także kamiennymi, prostymi ławami, biegła jak gdyby niewidzialna linia, której nikt nie ośmielił się przekroczyć. Nad tronem po obu jego bokach wmalowano dwa skrzydlate gryfy, spoczywające z uniesionymi głowami pośród rozkwitających lilii, ulubionego kwiatu Kreteńczyków. Na prawej kamiennej ławie, tuż obok tronu, zasiadł brat królewski Widwojos, a u jego boku syn, który wszedł wraz z dwoma młodzieńcami, stanowiącymi jego straż przyboczną. Pozostawili oni, jak i wszyscy inni, oręż swój w wielkim przedsionku, a teraz stali przy drzwiach nieruchomi i wyprostowani w swych złocistych opaskach, bosonodzy, w przeciwieństwie do kreteńskich możnowładców.